chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj poeta Krzysztof Kleszcz. Witam cię.
Dzień dobry.
Krzysztof Kleszcz, poeta z Tomaszowa Mazowieckiego, a gdybyśmy, tak moja miła, mogli wpaść na dzień do Tomaszowa, w Tomaszowie Mazowieckim, sami poeci. Jest wojna rosyjska, bandycka, napaść na Ukrainę. Czy w czasie wojny wypada rozmawiać o poezji? Tak sobie zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że odpowiedź brzmi tak. Pisałem kiedyś taką opowieść na temat Wasyla Sztusa, ukraińskiego poety, który w czasie pierestrojki Gorbaczowa w 1985 roku zginął w łagrze. No i wtedy okazało się, że poezja, literatura jest czymś, czego Rosja nie dopuszcza na Ukrainie. W czasie PRL-u pisarze raczej starano się wcielić w tą Polską Rzeczpospolitą Ludową, zbudować polskość na modłę sowiecką, a na Ukrainie Ukraina miała nie posiadać prawa do języka własnego, do własnej kultury. Jesteście częścią Rosji, koniec. I tam poetów, pisarzy mordowano masowo. Piszesz różne swoje wiersze o sprawach dotyczących tego, co czujesz, dotyczących różnych gier językowych. No i okazuje się nagle, że twój odpowiednik ukraiński poeta, który żartuje sobie z różnych tego typu rzeczy, staje się wrogiem, wrogiem publicznym.
No cóż, czasy są w Polsce inne. Nam póki co do naszej świadomości nie dociera zagrożenie wojną. Moja twórczość na pewno takich patetycznych tematów konieczności walki nie podejmuje. Natomiast rzeczywiście wypada, patrząc na to, powiedzieć, że poezja rzeczywiście jest w takim razie postrzegana jako coś niebezpiecznego i być może, znając historię Polski, też można powiedzieć, że poezja to jest pewien rodzaj broni wobec okupanta, którą można zastosować. Jeżeli coś mogę zrobić, pewnie poeci dzisiaj nie mają takiej siły jak chałubica czy inny granat, ale mogę rzucić cień. Mogę coś powiedzieć, mogę nakreślić, mogę dać jakieś hasło, które może towarzyszyć komuś, może coś zmienić. I tylko tyle i aż tyle.
Tylko tyle i aż tyle. Byłem z dziećmi pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu. 7-14 lat dzieci. Manifestacja będący w Polsce Ukraińcy, którzy często w naszych domach pracują, Białorusini, trochę młodzieży od prawa do lewa, bo i kibice się trafiali, i strajk kobiet się trafiał, więc światy dla mnie dalekie. Specyficzny moment, spójrz na to okiem poety.
No właśnie, fajnie, że nagle są rzeczy, które potrafią nas zjednoczyć, właśnie wspólny jakiś wróg, wspólna rzecz, na którą się nie zgadzamy, i nagle jak śmieszne wydają nam się spory, które do tej pory nas trapiły, prawda? Ktoś jest chrześcijaninem, trzeba go po prostu ośmieszać. Ktoś ma inne poglądy i nie rozmawiamy z nim, bo jest fe. I nagle w obliczu...
Dyktatura właśnie, w Polsce. To.
W obliczu konfliktu nagle... Rzeczywiście fajnie, że dochodzimy do wspólnego wniosku, że jest coś, co nas wszystkich łączy. Troska o kraj, coś, co było wyśmiewane przez wielu artystów na przykład, wiadomo jakich.
Totalitaryzm w Polsce, dyktatura, Hitler, Mussolini,
no to widzą,
Mao Tse-tung. Wszystko to słyszeliśmy, tak? To nie jest jakiś kosmos, to jest opowieść, która w Polsce się pojawiała.
Teraz sobie różne grupy uświadamiają, że to nie jest cokolwiek słuszne i że rzeczywiście chyba możemy mówić jednym głosem, bo jesteśmy wszyscy Polakami na przykład.
I ponad tymi różnymi podziałami możemy rozmawiać, a nie tylko wrzeszczeć na siebie i nie tylko mówić do kogoś, tylko liczyć na odpowiedź, liczyć na dialog. To znaczy, że ja mówię, a ty na mnie nie krzyczysz, tylko mówisz. Nie masz racji. Ja uważam, że nie masz racji dlatego i dlatego. Tak?
Albo na przykład nie zgadzam się z tobą w 100%, ale rozumiem twoje racje i akceptuję to.
O mediach zrobiłeś taki twój wiersz i jednocześnie, jak się to mówi po hip-hopowemu, kawałek, no nie, freestyle nie, bo to wcześniej napisane, ale nawika tak.
No tak, no, poeta moim zdaniem powinien dostrzegać, że ja to nazywam może nie hip-hopem, tylko rapem, że rap to jest ferwór słów, to jest coś żywego, z dźwiękiem daje to kolosalnie większy rodzaj oddziaływania. Będąc poetą i pisząc wiersz, wrzucając go gdzieś tam, prosząc, żeby go gdzieś wydrukowano w jakimś czasopiśmie, czekam rok. U mnie jest coś takiego, że czasami wpadam na pomysł, nagrywam wieczorem, rano praktycznie zapomniałem, że już to nagrałem, bo to wiersz potrzebuje po prostu szybkiego zrealizowania.
Krzysztof Klesz, wyjaśnijmy, poeta uznany, wygrał konkurs na poemat o Łodzi, różne nagrody, różnie można o tych rzeczach opowiadać, a od uczniów nauczył się, że hip-hop i rap są dzisiaj tym, czego słucha młodzież. No i o poezji i o rapie będziemy dzisiaj rozmawiać. Elvis, postać i muzyczna, i poetycka, pojawił się w jednym z takich kawałków poetycko-rapowych. Posłuchajmy.
Elvis opuścił budynek, powiedzieli w TVP, nie wierzę, ale poleciało na pasku. Prezes potwierdził to na Twitterze. TVP powiedziała, że Elvis opuścił budynek. TVP powiedziała, a więc koniec, kropka, przecinek.
Dobre dziennikarstwo polega na uczciwym opisywaniu świata, który nas otacza.
Moim zdaniem zasady tego zawodu nie są w ogóle skomplikowane. Opowiedzieć rzetelnie, co się naprawdę wydarzyło. Ale nie możemy mieć różnych faktów.
Elvis cały czas tu jest. Powiedzieli w TVN, więc wiem. Powtórzyła to gazeta Onet Polityka, RMF FM. TVN powiedziała, Elvis tu jest, więc to nie pic. Can't help falling in love, na bis poleci jak nic. Wszyscy już wszystko wiedzą, guru oznajmił im true. Wszyscy już wszystko wiedzą, kształt ust im się wygiął w u.
Witam w wolnych mediach.
Wszyscy już wszystko wiedzą.
Polska gospodarka rośnie i urośnie najszybciej w Unii Europejskiej.
Kształt ust im się wygiął w u.
Chcesz wiedzieć, gdzie prawda? Kto sypie w oczy piach? Zaraz ogłoszą ją na Polsacie. Elvis się zaklinował w drzwiach.
Jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone.
Kto sypie w oczy piach? Zaraz ogłoszą ją na Polsacie. Elvis się zaklinował w drzwiach.
Jest pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską.
No i w kawałku Elvis opuścił budynek, pojechałeś ostro, bo te cytaty, jest pan arystokracją dziennikarską. No,
to takie miało być, więc no mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Jedni się śmieją z TVP, drudzy się śmieją z TVN. Czasami słyszę, że jest jeszcze trzecia stacja, która wypośrodkuje nam przekaz, ale prawda jest taka,
że Elvis utkwił w drzwiach.
Prawda jest taka, że szukamy prawdy, a dzisiaj w zależności od układu świateł można tę prawdę pokazać zupełnie inaczej. No i rzeczywiście wymyśliłem taki koncept, żeby to skomentować.
Ta prawda nie leży po środku.
Prawda nie leży po środku, nie wiadomo, gdzie jest prawda i nie wiadomo, czy komuś ta prawda jest potrzebna. Każdy chce usłyszeć to, o czym jest przeświadczony, nie chce słuchać innego przekazu.
Ten podział się nie zaczął przypadkowo. On, zaczynając się po smoleńsku, miał swoje uzasadnienie. To znaczy, chodziło o to, żeby odrzucić te i wymienić te elity sposobów postkomuny się wywodzące. Ja mam wrażenie, że cechą jakby tych, którzy mówili wtedy dosyć, tak już nie może być, nie możemy mieć takich elit, które zachowują się w sposób kompletnie niegodny, było to, że propozycja dla zwykłych ludzi, w sensie kończymy z tą oligarchią, z tym światem, który biznesowo, kulturalnie, politycznie wyszedł z komuny i tworzymy jakąś alternatywę. Ale później to, co w tym podziale nastąpiło, czyli że musimy się ostro dzielić w każdej sprawie, ponieważ ta druga strona, ta ze strony właśnie tej oligarchii postkomunistycznej powiedziała, wy ostro, to my też ostro, więc będziemy w każdej sprawie dla siebie wrogami. Ja nie wiem, wczoraj rozmawiałem 2,5 godziny z kolegą anarchistą z dawnych czasów, no i okazało się, że tych spraw, w których my się nie zgadzamy, no to tam jest, nie wiem, 30%, tak? A generalnie rzeczywistość postrzegamy w wielu sprawach tak jak wygląda, tak? A teraz tak już nie można postrzegać.
No tak, mam wrażenie, że w każdej dziedzinie życia potrzebna jest jakaś naklejka, którą komuś się naklei na czoło i tak się go postrzega, a jeżeli nie masz tej naklejki, na przykład możesz być zupełnie odrzucony, słucha się tylko swoich. No taki bardzo dziwny, czarno-biały świat, a przecież wszyscy wiemy, że na przykład jak przyjdzie wiosna, jest ten świat kolorowy.
O tym świecie jest w twoich nawikach wielki płat o tym, że tęsknimy za poezją, a czasem nie dostrzegamy poezji, która jest dookoła.
Jak pies, który trzymany nad taflą przebiera nogami. Jak brzuch, który burczy przed konsumpcją leczo. Tak ja w piątkowe przedpołudnie sięgnąłem po tomik poezji. Zaparkowałem przed blokiem. Siedzę za kierownicą Forda i czekam na syna, który w bloku obok zgłębia tajniki obcej mowy w języku Szekspira. Siedzę i czytam czarną skrzynkę dudycza. I nagle ją zamykam, bo za szybą poezja się dzieje. Oto starszy pan zawiesza na gałęzi drzewa wielki płat słoniny. Tak jak bombki się zawiesza na iglastym drzewku. Wielki płat skóry martwej świni.
Wielki płat skóry martwej świni.
To trudne. Wspina się na palce, przygina gałąź, a ta sprężynuje. Prawie jak baletmistrz w obcisłych rajtuzach chce dosięgnąć absolutu. Prawie słyszę muzykę. Słonina właśnie spada. A starszy pan w nią dmucha, strzepuje kurz. Musi być czysta, żeby zwabić tu sikory modre, sikory bogatki i ubogie. Widzę już oczyma duszy mojej, jak ptactwo siada na tym płacie.
Sięgnąłeś po tomik poezji, a poezja okazała się być na wyciągnięcie ręki, której czasem nie wyciągamy.
No ja tak właśnie świat postrzegam, że ta poezja jest wokół, trzeba się tylko dobrze rozejrzeć, ustawić dobrze ostrość. Dosłownie zdarzyło się to tak, że zamiast skręcić w lewo, skręciłem w prawo i dosłownie przed szybą samochodu dostrzegłem poezję, czyli wielki płat słoniny, która no, rzeczywiście jest świetną metaforą. No, coś, co jedni postrzegą jako coś obrzydliwego, drudzy postrzegą jako coś, jakiś niesamowity, dobry gest starszego pana. Zobaczmy, jaki ten świat jest niesamowicie fascynujący. Trzeba tylko po prostu to zobaczyć. I myślę, że prawdą jest, że tu jest dobro. Coś, co z pozoru jest brzydkie i obrzydliwe, jest przejawem właśnie miłości do świata zwierząt, którą chyba każdy rozsądny człowiek posiada. Dzisiaj jest moda na ekologię. Ja też to czuję, że trzeba się tym zajmować, trzeba to widzieć. I właśnie ta poezja mi się wydarzyła. Polecam wczytanie się w tekst.
Nie jest taki twój utwór trochę dołujący, a dołujący z powodu Roberta Lewandowskiego. To też jest część opisu tej rzeczywistości. Posłuchajmy.
Boli łeb, tak dudni wiatr. Chcę rozwalić dach. Jestem jak Lewandowski bez podań. Gram piach. Nie chcę wpadać w Netflix. Nie chcę siedzieć w grach. Jestem jak Lewandowski bez podań. Gram piach. Niech się coś wydarzy. Jakiś ochlub ach. Jestem jak Lewandowski bez podań. Gram piach. W końcu przyszedł sen. Dużo piszczeli i czach. Jestem jak Lewandowski bez podań. Gram piach.
Spokojna psychika, prawda? Ale z czego żyje napastnik? Z podań.
Bayern zremisował z Salzburgiem. Byłeś niezadowolony z tego faktu. Poczułeś się jak Lewandowski, który gra w piach.
No ale to właśnie też jest poezja. No, miałem kiepski dzień, włączyłem telewizor i zobaczyłem, że Lewandowski się straszliwie męczy. Poczułem się tak jak on. Jeżeli nie dostajesz podań, jesteś nikim. I trzeba to jakoś tak rozgryźć, rozpracować poetycko. Tak jak gapiąc się na sikorki modre, bogate i ubogie. Tak samo patrząc na Lewandowskiego, odciętego od podań i jego bezradność. Myślę, że to jest też fajne, że nawet futbol może być poezją.
Futbol może być ważny. Kazimierz Wierzyński, będąc dyrektorem teatru, napisał kiedyś taki tekst: precz z teatrem, niech żyje sport. To znaczy, to było chyba po tym, jak spóźnił się na przedstawienie teatralne, które nie mogło się zacząć bez niego, bo był na meczu. Czyli szukanie poezji w światach niesnobistycznych, a w światach zwykłych ludzi. Jest też u ciebie kawałek optymistyczny, inny troszkę. Przeproś się, posłuchajmy.
Przeproś się, zrób wyrzut ramion, zrób wdech, rozejrzyj się, złap kadr, a jeśli złapiesz ostrość, wystarczy pstryknąć, by to mieć. Płyń aż do miejsca, gdzie rozpoznasz refren. Zalej wrzątkiem dwie łyżeczki, szukaj słów. Rozepnij za duży parasol. Rozśmiesz deszcz. Gdzie iść? Drogę znasz. Trzeba pruć cienkie nitki w głąb siebie.
To jest utwór nawiązujący do tego selfie, do tego, co dzisiaj jest młodzieży znane, ale optymistyczny, że możemy tym selfie pokazać, że to grobowe myślenie o rzeczywistości nie ma sensu.
W ogóle grobowe myślenie zaczęło być przeze mnie negatywnie postrzegane. Było bodźcem do nagrania wielu kawałków. Odcięcie się od tego pesymizmu, widzenia katastroficznego, wszędzie apokalipsa, wszędzie widzimy dramat, frustrujemy się tym, koncentrujemy uwagę na złych rzeczach. Ja nie potrafię tego zrobić, nie potrafię zrozumieć takiego postrzegania świata. Oczywiście, żeby nie było, że nie czuję pewnych negatywnych rzeczy, ale na litość boską koncentrujmy się na rzeczach dobrych. W życiu przecież chyba każdy z nas szuka rzeczy, które są fajne, a nie jakieś złe. Mamy przecież przepracować to zło i go zmienić. Mamy wyostrzyć wzrok na rzeczach dobrych, poszukać rzeczy dobrych, na tym się skupić. Ten kawałek jest również mi potrzebny. Ja wiadomo, że też czasami widzę słabe rzeczy, ale jak się dobrze człowiek nakieruje, to zobaczy też rzeczy dobre i z tego dołu się chyba łatwo wykaraskać i w tej modnej formule szukania apokalipsy, która się zdarzy za chwilkę, zaleje nas. To jest chyba dobre, żeby po prostu żyć w jakimś takim spokoju ducha. Myślę, że jak się tego będzie chciało, to się to wydarzy.
Wiesz co, bo mi przychodzi ta młodzież wczoraj pod konsulatem, ten karnawał, ale stanie po dobrej stronie, czyli, czyli rób to, co...
Rób to, co ci mózg, jeżeli jesteś, że tak powiem, dobrze wyedukowany, to wiesz, co jest dobre. I nie poddawaj się, ja mam takie słowo młodzieżowe, patostreamer. Ktoś, kto nadaje nieustannie...
Ja zdejmą wywiad z chuliganem w Radiu Poznań i Telewizji Republika, będę bardzo utalentowanym patostreamerem.
Ja myślę, że Putin jest takim patostreamerem, prawda? Myślę, że negatywny przekaz, który jest przygotowany specjalnie dla młodych, młodzi są podatni, wiadomo, że uwielbiają różne takie jakieś kontrowersyjne rzeczy, jakieś walki dziwne, jakieś, no, to tym żyje młodzież, ale jeśli umiesz to odsunąć od siebie, to już jest super, wybrać ze świata, który cię otacza, te pozytywne rzeczy, to możesz się otrząsnąć z tego doła. No.
Przyszedł mi do głowy minister Czarnek i skandal wokół ministra Czarnka, bo minister Czarnek to zawsze skandal. Chyba 280 tysięcy wyników mi wyszło, jak w Google wrzuciłem Czarnek i skandal, ale nie patrząc na to ideologicznie, bo to, co mi się, to, co mówię, jakby w moim rocznikach było, jest oczywiste i z prawa, i z lewa. Minister Czarnek powiedział kiedyś w Sejmie, że takie mieszanie ludziom w głowach, głoszenie jakichś takich ideologii odchodzących od tego, czym ci ludzie w tradycji żyli, że skutkuje tym, że wielu tych ludzi popada w depresję. Powiedział oczywistą rzecz. No, znaczy, wiesz, no, ja znam tylu tych ludzi, nie wiem, subkulturowych, nie wiem, na starym rynku w Poznaniu w latach 90. pankowców, metali, skinów, różnych innych, że co jak co, można o różne racje polityczne się spierać, to było sprawa czy z lewa, no ale przecież tak było, przecież to jest, przecież każdy psycholog...
Gdyby Czarnek w czasie burzy powiedział, że jest, to trzeba było po prostu się opalać. Ale wszystko na przekór, po prostu.
Po prostu, nie wiem, dawni pankowcy, metaleski, wszyscy powiedzą, tak było po prostu, cholera.
Twierdzę, że Czarnek jest moim ideałem, no wiadomo, że jego pomysły są czasami nieprzemyślane i będąc nauczycielem, obawiam się, czy jego reformy nie doprowadzą do masowych zwolnień nauczycieli i tak dalej. Ale rzeczywiście, tutaj chodzi o coś takiego, że krytykujemy od razu ten Czarnek, wiadomo, że co by nie powiedział od razu, na nie. Prawda?
Tak, bo to nie było ani prawicowe, ani lewicowe.
Czarno-biały świat i od razu wiadomo, że to będzie nieprawda i trzeba to skrytykować. Także to jest szaleństwo.
I teraz, żeby nie wyłączyli nas ci, którzy nie lubią Czarnka.
No tak, już to zrobili.
No więc, wiesz, to ten tłum pod konsulatem był przemieszany, tak? No, naprawdę, ja manifestowałem ze strajkiem kobiet, można powiedzieć, czego bym się po sobie nie spodziewał, no ale tak to było. Tak się nam przydarzyło w tym momencie wobec tego, co się dzieje na Ukrainie. Ukraino, walcz. Chcemy powiedzieć optymizmu trochę, ale takiego optymizmu, który wychodzi z czarnowictwa, czyli utwór, uwaga, trudne słowo, ornitochoria. Co to ornitochoria, to zaraz powiemy, a najpierw posłuchajmy tego mrocznego kawałka.
Z czerwoną kulką w dziobie, w swym szyderczym kra. Dostojny i straszny. Myślałem zły. Przechadza się po łąkach. Nadciąga z północy. Ale dziś usłyszałem też jarzębinę. Jak mówiła, nieś mnie, nieś.
Nieś, nieś mnie, nieś.
Ornitochoria, co to cholera jest?
Ornitochoria to taki sposób rozmnażania się, żeby zwierzątko zjadło nasionko i gdzieś to nasionko przeniosło, przepuszczając go przez układ pokarmowy. Czyli to zło, które widzimy, no jest czymś dobrym, czyli poezja na co dzień.
Poezja na co dzień i niekoniecznie ten kruk, który jest czarny, mroczny, zły może też przenosić dobro, tak?
No tak sobie wymyśliłem, że to co z pozoru
postrzegamy... Zawisza czarny to jest.
No to, co z pozoru postrzegamy jako coś, co nas zmusza do jakiejś pracy, do jakiegoś wysiłku, postrzegamy to jako negatywna rzecz. Później po latach wspominamy, że to jest fajne i że to nas ubogaciło.
Kiedyś firma windykacyjna Kruk za Kanara we Wrocławiu ścigała, ale nieskutecznie. Wtedy przepisy dotyczące ściągania kar były nieskuteczne. Pocztówka świąteczna, bezbożna, w ciągu tych dwóch lat także taki twój kawałek, taka twoja nawijka, a mówiąc językiem poetów, wiersz powstała. Posłuchajmy.
Pocztówka świąteczna, bezbożna. Nie wiedziałem, że tak można. Wielkie łor, jak jakieś piętno. Każdemu bez wyjątków zabrać piękno. Łyżwiarze suną jak motorwarze. RODO usunęło im twarze. Nie ma Boga, Bóg mógłby skaleczyć. Zimna stajenka, płakały dzieci. Więc bez narodzin Saska kępa, bo narodziny obrażają panią Lempart. Gdy obłęd za mocno wejdzie, Boże Narodzenie nie przejdzie. Żadnych kolęd, po co to komu? Kończcie pierogi, bo Kevin sam w domu.
Z różnych stron to uchwyciłeś, bo tutaj Lempart, tutaj... Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i jego ateistyczna pocztówka z półksiężycem, tak. Bożonarodzeniowa, no i Kevin sam w domu jako jedyny dopuszczalny element, tak, Bożego Narodzenia.
Myślę, że jest wobec młodego pokolenia, bo starsze pokolenie na pewno jest na to odporne, ale wobec młodego pokolenia jest presja, żeby, no może za dużo słowo zohydzić, ale doprowadzić święta do jeszcze jednego nudnego dnia. W którym ciocia cię uszczypnie w policzek, w którym musisz zjeść niesmaczny barszczyk, więc pomysł z puszczaniem Kevina sam w domu jest tak sprytnie zrobiony, żeby odsunąć tą wigilię, już o 20 ją zakończyć, żeby to nie był wieczór.
Ale barszczyk jest smaczny przeważnie.
No wiadomo, młodzi ludzie czasami się krzywią, bo woleliby hamburgera. Natomiast no myślę, że to jest świadoma strategia. Święta trzeba spróbować ośmieszyć, zdeprawować. Myślę, że ta pocztówka, która oczywiście według władz Warszawy ma być ateistyczna, żeby nikogo nie obrażać, ale jak można kogoś obrazić, świętując Boże Narodzenie? Czym by mnie obraziło święto muzułmańskie, żydowskie, jakiekolwiek inne? No niczym. No po prostu bym poczuł się również, że chcę też w tym współuczestniczyć, bo mamy się wszyscy szanować i rozumieć się wzajemnie. Ja w innym wierszu jeszcze mówię o tym, że jeszcze jedna rzecz jest do zdeprawowania: miłość. Nie wiem, czy umiem to zacytować z pamięci. Potrzebne jest dużo śliny. Miłość, ona jest największa, jeszcze ją trzeba odpowiednio przedstawić negatywnie. No więc mówię, świętość, miłość, jeżeli to uda się wyperswadować, powstanie jakiś nowy człowiek, który jest jak ciasto do uformowania w dowolny sposób, no bo już nie ma nic, co by kształtowało jego jakąś osobowość, jeżeli nie będzie uduchowiony i nie będzie umiał kochać.
Uparcie wracam do tej młodzieży pod konsulatem, która przyszła tam w sprawie dobrej i jednocześnie zasmakując buntu, w którym ja smakowałem w różnych czasach, tak, jest narażona na to, że jej bunt poprzez komercję, poprzez media, poprzez właścicieli pieniędzy, władzy, jaka by ona nie była, będzie przekierowany w ten sposób, żeby bronił czyjejś władzy, bronił zła, bronił tych, którzy chcą dominować nad innymi. W sprawie Rosji i Ukrainy to się nie udaje, no i wtedy my na tych ludzi troszkę inaczej patrzymy, tak? Bo widzimy w tych twarzach tych dzieciaków poszukiwanie dobra. Skąd oni mają wiedzieć od razu, mieć wiedzę, rozróżnić każdy mechanizm? Nam to zajęło, przypomnijmy sobie siebie jako nastolatków, tak, nam to zajęło kupę czasu. Byliśmy krytyczni wobec tego, co się działo, no a jednocześnie widzimy jakby inną twarz tych dzieciaków, tak?
Ja dzisiaj wyświetlił mi się od kogoś na Facebooku kawałek Stinga z dawnych czasów, właśnie Russians. Może to nas uratuje, że Rosjanie też kochają swoje dzieci. No to jest akurat też fajne. Myślę, że można tym młodym ludziom właśnie dobrą piosenką, dobrym słowem no pewne rzeczy pokazać i jeżeli otworzyło im się oko na straszną rzecz, jaka się dzieje na Ukrainie, to być może otworzy się też oko na inne sprawy. No tak sobie jeszcze pomyślałem.
Ukraino, walcz, mówimy, bo tylko opór, bo nie mamy miejsca na poddawanie się, jak straszne nie byłoby to, co się dzieje dookoła. Ta młodzież ma swoje jakieś miejsca, które dla nich kiedyś będą kultowe. Były też takie miejsca dla nas. Trafiłem w poprzeczkę. Trafiłem w poprzeczkę. Śniegiem jest taki twój utwór. Posłuchajmy kawałka.
Trafiłem w poprzeczkę śniegiem, trafiłem w poprzeczkę naprawdę. Trafiłem w poprzeczkę śniegiem, trafiłem w poprzeczkę naprawdę. Skłód wziętych spod nóg wystrugałem stół, podnóżek dla stóp, podpórkę by groch wziął się w garść i piął. Wół powiedział wow.
Żartowaliśmy przed programem, opowiadałem o moim koledze, jakim Matusie w naszości, który kiedyś po pijaku o 6 rano kopnął piłkę, nie przewrotką, bo wtedy by się wywrócił, ale kopnął piłkę, poleciała 30 metrów do tyłu i wpadła do kosza na śmieci. No i minęło lat 20 i my to wszyscy pamiętamy, to wydarzenie. Ty też trochę takie wydarzenie opisujesz. No, dużo ty oszukiwałeś, dużo razy rzucałeś śniegiem w poprzeczkę na cele teledysku.
Jeśli nie skłamę, to za drugim razem albo za trzecim. Ale wydaje mi się, że za drugim. Rzeczywiście, no, fart jest czymś niesamowitym. Można coś z pozoru niemożliwego zrobić. No i to się prosiło o piosenkę. Fart się przytrafia, jeżeli się na niego otworzymy i to nam się zdarzy.
Jeśli próbujesz,
no bo oczywiście można założyć, że nic z tego nie będzie. No myślę, że ja jestem takim trochę dzieckiem szczęścia. Oczywiście też mogę sobie powiedzieć, że ileś tam rzeczy mi się nie udało, ale koncentruję wzrok na to, co mi się udało i nazywam się dzieckiem szczęścia.
Nie, no bo te dzieciaki też, no, one kiedyś nie wiedzą jeszcze, kim będą w życiu, tak? Czy będę najmodniej teraz youtuberką, tak? Tam było, że kilkadziesiąt procent zostać youtuberką, ale to jest normalne, to nie jest nic ten, bo jest na coś moda. Tak jak sobie przypominam, jak ja byłem bierzmowanie miałem w 8 klasie podstawówki i wszystkie dziewczyny chciały mieć na imię Stefania, bo był serial Ogród do Edenu, no więc ksiądz się wkurzył.
Stefania Harper,
tak. Nie będzie żadnej Stefanii Harper, nie było świętej Stefanii, ale święty Stefan był to, co innego. No więc są mody, są wydarzenia, ale te dzieciaki szukają, bo one niekiedy myślą, kim one tam będą w przyszłości. To się waha, to się zmienia i przez to są podatne na różne oddziaływania, na to, co się wokół nich kotłuje. Ale jeśli szukają, starają się przez swoje uczucia przefiltrować te różne oferty, może czasem coś dobrego się z tego zdarzy, tak?
No właśnie, może też jest jakaś pochwała aktywności, no po prostu działaj, ruszaj się. Myślę, że szczęściem może być trafienie w poprzeczkę śniegiem. Nie szukajmy, nie musi to być trafienie w totolotka, trafienie, Bóg wie co i tak, ale to, naprawdę to radość z takiego drobiazgu, jak trafiłem w poprzeczkę śniegiem. Oczywiście dla mnie to jest jeszcze metafora różnych innych rzeczy, które mi się udały, a nie musiały się udać. No, myślę, że każdy sobie tutaj zinterpretuje to po swojemu.
Wiersz Blaza, ciąg dalszy wspomnień starych zgredów, co kiedyś grały w piłkę. Tak jest, gra w piłkę to było dla nas wszystko. Posłuchajmy.
Uszło i nawet się nie odbija. Wielka kałuża na polu karnym i weź się tu rzucaj. Słupki jak ramki bez zdjęć prawą stroną i stąd dośrodkowanie. Gdy Marcin biegł, nigdy nie patrzył na linię. Wybieram drużynę, wskazuję. Miły, siwy, Kigen, Zaleś, Jarek, Dulson, Wicu, Kaza, Kacior.
To było przerąbane przy wyborze drużyn, być wybranym na końcu. Też mi się to czasem zdarzało, chociaż no może w dolnej połówce, ale blisko środka, bo łeb mam duży, to z główki czasami mi się udawało dobrze strzelać. Kigen tam się pojawia, kolega twój Kigen z podstawówki, no, tak? Kevin Kigen to był.
Marcina. Rzeczywiście to były niesamowite czasy. No jak sobie przypominam, graliśmy w piłkę przecież nawet zimą w butach z napisem pod hale w Kozakach. Grało się po prostu kilka razy w tygodniu po lekcjach. Dzisiejsze pokolenie nie gra, prawda? Grają w FIFA sobie. To były niesamowite czasy. Mecze 8A na 8B, to po prostu jest w głowie. Ściganie się, kto więcej bramek strzeli, jakieś tabele strzelców, to wciąż we mnie jest. Wymyśliłem sobie, że starą piłkę, którą gdzieś znalazłem, przecież ma w sobie powietrze z tamtych czasów. Napompowana, zblazowana, ale jeszcze...
Ono nie wyleciało, nie?
Ono wciąż tam jest, to powietrze i jeszcze wciąż gram, jak zamknę oczy, gram w kosza, gram w piłę, wybieram, sorry Wicu, że wybrałem cię na pod koniec.
Odzywali się koledzy. Jak posłuchali twojego utworu.
Ale mówię, jeżeli jesteś w Wielkiej Brytanii, to wiem, że nie przyjedziesz, więc wybrałem cię po prostu dlatego na końcu. Wiesz, że cię po prostu, gdybyś był tu bliżej, bym cię wybrał na pierwszego.
Zrobiliśmy taki kadr, żeby nie było widać, jaki jesteś duży, a jesteś nie tylko tym wielkim poetą, tylko też jesteś wielki fizycznie.
2 metry w kapeluszu.
Dwa metry w kapeluszu, dlatego grałeś oprócz piłki w kosza. Tony Kukocz, tak, był taki koszykarz w naszym pokoleniu dosyć kultowy. Posłuchajmy.
Grało się grało, gdy rzucał piłkę, dziś myśl odbija się. Pamiętam, jak siedziałem i trójki z tej klepki, albo jak rozdawałem czapy. Kwiatko krzyczał, gramy panowie, podanie, zasłona, deska. Ocalał filmik z podłożoną muzyką Joe Cockera, jakie zagrania. I potem jeszcze We Are The Champions, zaledwie parę minut, wymieniono już ten parkiet.
Ja pamiętam Tonego Kukocza na żywo. Końcówka lat 80. Przyjechała Jugoplastika Split do Poznania. Istniała jeszcze Jugosławia, stąd ta Jugoplastika. Niektórzy po przyporach wchodzili do areny. To są takie te boczne podejścia. Albo płaciło się 5 zł porządkowemu, żeby wpuścił i bez problemu wtedy wpuszczał. A ty piszesz o Tonym Kukoczu z czasów NBA. To się z kolei w 90-tych latach już oglądało. Michael Jordan, Scottie Pippen, no i Tony Kukocz w tym gronie.
No to były czasy, kiedy każdy rzut kończyło się właśnie głosem komentatora, czyli jak się trafiało, to się mówiło Jordan, albo Michael Jordan, lub Tony Kukocz, lub Scottie Pippen, więc to znowu, tak jak wspomnienia z meczów piłki nożnej, to podstawówka, tak dla mnie liceum to były niesamowite czasy, dzięki trenerowi Pawłowi Kwiatkowskiemu po prostu graliśmy 2 razy w
tygodniu.
No ale
ty tutaj cytujesz jego wypowiedź bardzo radykalną, ostro was motywował.
Jaka to radykalna wypowiedź?
No, w dzisiejszych czasach.
To było chyba potrzebne, żeby się zmobilizować. To były po prostu niesamowite czasy, jak wspominam sobie właśnie te piątkowe popołudnia i klepanie, dźwięk klepki, parkietu.
Tak, to był charakterystyczny dźwięk, jak uderza w arenie piłka o
Tego się nie zapomni, także kto tego nie przeżył, to jest ubogi.
W kolejnym twoim kawałku wierszu, piosence, bo to trzeba we wszystkich grupach, które usiłujesz łączyć, i to jest, ja zawsze lubię łączenie różnych konwencji, różnych światów, bo to jest twórcze, pojawia się z kolei Orlando Magic, chociaż wiersz jest troszkę o czymś innym, ropucha, posłuchajmy.
Wtedy na wyjeździe w górach, na deskach, niedaleko łóżka, ropucha. Ty w koszulce Orlando Magic, ja zupełnie bez koszulki, ta wielka ropucha, jak znacznik, obserwator, symbol.
Wielka ropucha jak znacznik, obserwator, symbol. Ropucha niby taka zwykła, co gdzieś wylazła, ona naprawdę wylazła, to jest na autentycznym wydarzeniu.
Oczywiście poezja jest wszędzie, więc ja ją zapisałem tylko, ona się przydarzyła.
Ale przeszkadzała ci wtedy w różnych rzeczach.
Pojawiła się nie wiadomo po co, dała znak jak gościu, który wrzuca butelkę PET w filmie Kieślowskiego do kosza. Pojawiła się, kumnęła coś i się schowała. A później po latach niedaleko mojego domu powstał staw, gdzie tych żab się zaczęło pojawiać znacznie więcej i nie tylko widziałem je, ale i słyszałem ich niesamowite echo. No i skontrastowałem te dwie sceny. No i myślę, że tu trzeba po prostu samemu sobie w głowie rozegrać, co nam te żaby mówią. Ostatnio o tych żabach wspominano przy śmierci pana Rynkiewicza. On też miał, myślę, podobne tutaj postrzeganie świata.
Kiedy zmarł Jarosław Marek Rynkiewicz, to tak niektórzy zaczęli myśleć, czy kończy się poezja, tak? Bo za wielu tych poetów nie mamy dzisiaj, tak? No kiedyś Herbert, no to
za
było
wielu,
tak...
Za wielu wielkich poetów nie mamy, no bo może nie pielęgnujemy ich. Poeci wydają książki w 100 egzemplarzach, po czym większość tych egzemplarzy trafia do kapituł nagród. Raz na jakiś czas objawia się jakiś poeta, który jest rozpoznawalny przez większą ilość osób. No a niestety również robi się wiele, żeby słowo poeta kojarzyło się z czymś śmiesznym, jak ostatnio walka Jasia Kapeli na MMA. No to czyli poeta to jest ten ktoś nie za bardzo rozgarnięty, który się bije. No myślę, że robi się sporo, żeby poezja się kojarzyła już jakoś tak niepoważnie.
Tak, nigdy tak w Polsce nie było, tak? Bo to jest zmiana jakościowa. Nie było tak ani, nie wiem, za Mickiewicza Słowackiego, tak, ale nie było też za Młodej Polski.
No nie, no to wiadomo, że to były czasy, kiedy... No dzisiaj inne media wkroczyły w pole oddziaływania poezji. Mamy Netflix, ja sobie kpię w różnych piosenkach właśnie z tych nowych mediów, które no po prostu one migają, one oferują odbiorcy niby więcej takich bodźców, które są atrakcyjne, ale one, ja już kiedyś na to wpadłem, że one działają jak pizza. No każdy uwielbia pizzę, ale to uczucie po zjedzeniu pizzy jest tragiczne. No tak. Po obejrzeniu serialu na Netflixie mamy kaca. No po co żeśmy stracili tyle godzin? Moim zdaniem po przeczytaniu wiersza, kiedy te wiersze do nas trafią, kiedy postawimy sobie tomik na półce i raz na jakiś czas do niego sięgniemy, to jest coś, po czym nie mamy żadnego kaca. To jest coś, co nas ubogaca, coś, co w nas zostaje, coś, co możemy cytować. Myślę, że stąd ja sobie pozwalam na określenie, że słowo ma większą siłę niż ruchome, migające kadry. Wszystko giga, miga, ale tak naprawdę chyba słowo jest najważniejsze. Mhm.
To do tych młodych ludzi pod konsulatem byśmy powiedzieli, czytajcie poezję różną, nieważne już czy Jasia Kapeli, bo Polska...
To chyba, jak mnie powiedział, nie to, że byle co czytajcie.
Ale ten Jaś Kapela tam, jak nie gada o polityce, to czasami też coś napisze, tak?
Dobra, ja nie chcę go przekreślać, bo coś tam czytałem, nie podobało mi się, ale nie mówię, że nie jest w stanie napisać dobrego wiersza. Ja czasami napominam syna, żeby wziął książkę do ręki, ale to też chyba musi być odpowiednia książka, prawda? Nie byle co, nie, no tak, każda książka.
Ale wiesz to, bo ja miałem na myśli to, że jakbyśmy mieli nagle sobie wyobrazić Polskę bez poezji. Świat bez poezji to jest też, to są już będą dwie kategorie, chociaż jakoś pokrewne, tak? No, co my stracimy, jeśli będzie Polska bez poezji?
Znaczy, no, ja myślę, że rolę poezji przyjmuje rap właśnie w dużej mierze. Przyjmuje świetna muzyka rockowa. Ja wiele razy wzbudzałem kontrowersje i moi znajomi poeci mówią, co ty gadasz ze bzdury? Ja powiedziałem, że są takie piosenki, w których poeci powinni czyścić buty tej odpowiedniej wykonawczyni czy wykonawcy. Bo rzeczywiście poeci dzisiaj troszeczkę zaspali chyba. Moim zdaniem oni mają większą siłę oddziaływania. Nawet raper, którego krytykuję w piosence, Łona, też ma takie teksty, że ja po prostu z wdzięczności skrobnąłem recenzję. No.
Tak, tak, zaraz posłuchamy Diss na Łonę, tak to trzeba nazwać, ten twój utwór, ostry diss, wielki skandal, szanowni państwo, tak. Szykujcie się, że będzie awantura, protesty, może bójka, Diss na Łonę, posłuchajmy. A więc ryczy Łona te swoje 8 gwiazdek, a u mnie analogia, taki wywód logiczny. Jestem trzeźwy, tak od czasu do czasu, a więc powiem dobitnie, albo słowo analogia jest do dupy wybitnie. Także poetyka disu tu się pojawiła ewidentnie. Dlaczego napisałeś dis na ulubionego rapera Gazety Wyborczej od samych początków jego kariery? Z jakichś czasów oni się przykleili do niego?
No bo to jest inteligencki rap, autentycznie genialny. No to, co on wyprawia ze słowem, on te słowa wręcz lepi jak kuleczki. No to są po prostu piękne. Natomiast oddzielmy to, co genialnego stworzył, od tego, jak się zachował na koncercie na festiwalu Woodstock.
No bo wtedy ty na to zareagowałeś.
Co było po prostu żenujące. Jakkolwiek nie odbieram mu prawa, żeby zajął po takiej stronie sporu, jakim on jest. Ale mówię, festiwal nie jest miejscem, w którym zaczniemy obrażać demokratycznie wybrany choćby potępiany przez właśnie artystę. No to chodzi o partię, prawda, nie rząd, tylko partię. Oczywiście nie odbieram, natomiast sposób, w jaki to zrobił, był po prostu ohydny. Ja to, po prostu mnie to sformułowanie jest obrzydliwe i ja o tym mówię głośno. Uważam, że te słowa nie, one mogą być skierowane w stronę Putina, okej, okay, ale nie w stronę w stronę taką, bo to nie jest język, który przystoi, no i ja tam dokładnie to nazywam, miał to być inteligencki rap, a to jest po prostu obrzydlistwo jest obrzydlistwem, no, także to oddzielmy.
Wiesz to, bo mi w tym momencie przyszedł do głowy Cypis i jego piosenka właśnie z tymi 8 gwiazdkami, jedyna taka ludowa, bo Cypis ma tą zdolność robienia takich rzeczy ludowych i ona do tej młodzieży dociera. No i teraz patrzę, że Cypis jest jakby, nie wiem, uczniem moich kolegów z moich roczników, trochę fazi kaczmi i małpa byli z nagłego ataku spawacza, ale jednak oni nie robili takich rzeczy, które by były tak łopatologiczne, politycznie i tak wpisujące się w zapotrzebowanie elit, tak naprawdę tych elit, które zawsze były uprzywilejowane w trzeciej RP. Się śmiałem, mówiłem tylko, że przekazał Cypisowi, że on ma przecież PiS w ksywie, to on nie powinien taki być antypisowski. Cypis to jest, no tutaj...
No dzisiaj tak są jest. Takie czasy, że elita nawołuje do legalizacji marihuany. No takie są czasy.
Tylko, że zarówno niezależnie, czy są to pisowcy, czy strona przeciwna, to im się miesza. Ostatnio chyba dziennikarz Gazety Wyborczej stwierdził, że jak zatrzymali matę, że marihuana przecież jest legalna na prywatny użytek. Dopiero poszukał, za chwilę mówi, przepraszam, wiem, że nie jest nielegalna, no a występował wcześniej w nimbie obrońcy tego, żeby ona była legalna. No, czyli gość, który nie ma pojęcia, no bo tym nie żyje, to nie jest jego świat, tak? Wkracza do świata tych dzieciaków i mówi, o super, wreszcie moje jest górą.
No mówię, dzisiaj, znaczy ja mówię tutaj o raperze Macie, no to jest też dla mnie taki, no, może to jest za grube słowo, ale taki patostreamer. No, on negatywnym opisując, oczywiście chcę powiedzieć, że jest parę kawałków Maty, które mi się podobają.
No zgadza się.
Tam o katechetkach na przykład, no świetne po prostu.
No te schodki też nie są takie. No,
schodki też są okej. Okay. Dlatego mówię, no ja też to przesłuchałem i tak dalej. Natomiast no, generalnie to jest przekaz z takiego patostreamera, który bombarduje młodych no taką toksyczną
wiesz co, ja napisałem tekst, jak on poszedł w tego McDonalda, bo ja mam wrażenie, że jego ta wpadka z marihuaną to dodała nimbu takiego dalej niezależnego, zbuntowanego, no bo jak już poszedł do McDonalda, żeby zarobić duże pieniądze, to ja napisałem taki tekst, szacunek ludzi frytkownicy, czyli gdyby młody Peja był jak Mata. Zresztą Peja go wrzucił na swojego Facebooka, więc uznał, że coś na rzeczy jest. Czyli, że kiedy Rysiu Peja buntował się w latach 90., wywodząc się z tego naprawdę, co opisuje, tak, to było szczere. A tutaj, kiedy mamy tego Taco Hemingwaya, który pisze o początku lat 90., zachwycaliśmy się tam, no, jakieś te nowe błyskotki, nowe porządki, już zejdę, no człowieku, ty w latach 90., nie, to moje pokolenie mogłoby tak napisać, tak? Bo ty piszesz o świecie, który... Nie piszesz o swoim świecie. To jest czasami zarzut, nie?
Tak. No, już o Taco Hemingwayu wolałbym nie
mówić. O Taco Hemingwayu już się na... Już swoje zrobiłeś w tej sprawie, polemizując
Polskie
nim.
Polskie Tango.
Polskie Tango 2.0. Polecamy na koniec. Krzysztof Klesz był moim gościem dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Nawyzywaliśmy, co nam się nie podoba, ale pójdziemy na kolejną manifestację z Julkami. No co, taki czas, że trzeba, a potem będziemy się spierać, ale spierajmy się, rozmawiajmy, bo okaże się wtedy czasem, że to nie jest tak, że w żadnej sprawie nie mamy sobie nic do powiedzenia, że nasza historia też jest jakąś opowieścią, historia tej młodzieży też jakąś opowieścią będzie i one czasami mogą się częściej stykać niż dzielić. Zapraszam na kolejne odcinki programu Wywiad z Chuliganem. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.